Rafał Collins. Nieodjazdowe życie braci Collins. Wydawnictwo Editio. Czyta Filip Kosior. Start. Czasami lepiej nie widzieć, nie słyszeć, nie wiedzieć. Idąc tym tropem, pisząc tę książkę, mam małą przewagę. Jest to dla mnie podwójny debiut. Nie tylko w roli pisarza, ale również w roli czytelnika, gdyż jeszcze w życiu mi się taka przyjemność nie zdarzyła. Choć, przepraszam, było coś. Pewnego razu, około 12 lat temu, o 5 rano na balkonie we włoskiej miejscowości Lago Patria, Rafał, ówcześnie Chmielewski, sięgnął po książkę Maria Pudzo, Ojciec Chrzestny i codziennie czytał około 50 stron. Do tej pory była to moja jedyna styczność z literaturą. W każdym razie nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek czytał jakąś biografię, wywiad, rzekę czy książkę przyrodniczą. Można śmiało powiedzieć, że jestem literacką dziewicą. Podczas pisania nie będę sugerował się niczym i nikim, bo po prostu nie mam porównania. Podobnie miała się sytuacja z odjazdowymi brykami braci Collins. Wcześniej nie śledziłem innych programów motoryzacyjnych. Chociaż niektórzy twierdzą, że pierwowzorem programu jest Gas Monkey Garage, ale to bzdura. Mogę to nawet przysięgnąć. Fak, przysiąc się pisze. Przepraszam. Po tylu latach w Anglii i pisania po angielsku nie umiem już podstaw po polsku, choć przeklinanie wychodzi mi perfekcyjnie i naturalnie. Do sedna. Z premedytacją nie obejrzałem żadnego odcinka wspomnianego programu, aby się nie sugerować. Czasami po prostu lepiej nie widzieć, nie słyszeć, nie wiedzieć. Na początku tej książki warto, żebyś wiedział, że specjalnie nie przebieram w słowach. Po wielu sytuacjach medialnych, które były rozdmuchane, napompowane i wyreżyserowane, które ukazywały mnie takiego, jakim nie jestem, stwierdziłem, że mam tego dość. Siedząc w hotelu St. Regis na Mauritiusie, gdzie otworzyliśmy filię PwC, uznałem, że będę starał się być jak najbardziej autentyczny. Zawsze i wszędzie. Nawet w odjazdowych brykach braci Collins. Sprawy mają się następująco. Lubię piwo i piję go za dużo. Wino też lubię, choć piję je racjonalnie. Klnę jak szewc. Mam obsesję na punkcie lojalności, zarówno w życiu prywatnym, jak i w biznesie. Mówię o tym otwarcie. Jak ci kiedyś powiem, że w coś wchodzę, to możesz być pewien, że tak jest na 100% i oczekuję tego samego w zamian. Proste. Jestem człowiekiem, którego własny brat ma zapisanego w telefonie jako Putin. Ma to nawiązywać do moich zapędów autorytarnych i przywódczych. Moje ma być zawsze na wierzchu i chuj. Ja pierdolę. Książka o sobie w wieku 29 lat? Długo biłem się z myślami, czy to zrobić. Wydać książkę o swoim życiu przed 30. Nawet spytałem o to moich fanów na Facebooku. Nie lubię tego określenia i krępuje mnie ono, choć bywam medialną dziwką. Jest mi bardzo miło, gdy otrzymuję wiadomości z poparciem, kiedy ktoś wybiega za mną ze sklepu z butelką dobrej wódki i krzyczy, że chciał tylko przybić pionę i mi ją, butelkę, wręczyć. Miło mi, kiedy zrobienie sobie ze mną zdjęcia sprawia radość przeróżnym ludziom, jak było na przykład podczas meczu charytatywnego u Kuby Błaszczykowskiego. Tak, bywam dziwką i zamierzam dalej być dziwką, ale szczerą i prawdziwą. Nie będę więc kłamał. Taka szczerość jest fajna, choć bywa krępująca. Książka napisana przed 30. Justin Bieber wydał swoją w wieku chyba 19 lat. I, jak powiedział król TVN-u, z czym osobiście się zgadzam, widocznie miał o czym pisać. Cieszę się, że piszę swoją książkę teraz, powiedzmy, na świeżo. Kiedyś do niej wrócę i sam sobie przypomnę wszystkie te historie, które tutaj opiszę. Pamięć mam dobrą, choć krótką, więc napisanie książki właśnie teraz sprawi, że będę mega obiektywny i prawdziwy. Sylwia, moja narzeczona, kiedy jej powiedziałem, że będę pisał książkę, skwitowała to tak. Wielu ludzi musi koloryzować wydarzenia, aby były ciekawsze. Ty musisz je tonować, aby ci ludzie uwierzyli, że są prawdziwe. Cóż, zaryzykuję. Kto uwierzy, ten uwierzy, choć zapewniam, że nie będzie łatwo. Czytając tę książkę, nieraz pomyślisz, nie, ściemnia, przesadza, naprawdę bez kitu, co za chłam. Choć z tym się mogę zgodzić, chyba. W sumie nawet nie wiem, czy to chłam, bo nie mam porównania. Historie tutaj zawarte w 100% oddają wydarzenia tak, jak je pamiętam. Nie ze wszystkich może jestem dumny. Będąc szczerym, z większości tego, co robiłem w życiu do 20, nie jestem dumny. W zasadzie czasami nawet się tego wstydzę. Mam tylko nadzieję, że nie powiem tego samego przed 40 o okresie między 30 a 40 rokiem mojego życia. Ta książka będzie dla mnie katarzis, oczyszczeniem, rozliczeniem się z przeszłością, oswobodzeniem z dziecięcych traum. Tutaj wszystko będzie jak na tacy. Chciałbym, żeby każdy wziął wreszcie odpowiedzialność za swoje czyny. Ja jestem już dorosłym facetem i chcę raz na zawsze odciąć się od wszystkiego. Chcę powiedzieć, jak było i jak jest. Zero niedopowiedzeń. tej książce opowiem wszystko. Opowiem, jak ja to widzę, jak było naprawdę. Często słyszę na swój temat, albo raczej czytam jakieś dziwne historie. Pora z tym skończyć. Pora skończyć z docinkami typu, bo ci kolinsi to oni wszystko od starych dostali, albo na narkotykach się dorobili, ewentualnie na VAT-cie. Ostatnio słyszałem, że dorobiliśmy się na robieniu jakichś przekrętów ubezpieczeniowych na stłuczkę w Anglii. Jak Mameda Khalidowa uroczyście zatrzymali za handel i legalizację skradzionych aut, od razu pojawiła się teoria dotycząca nas. Mamed rzekomo ściągał auta z Czech, woził do braci Collins, którzy je podrasowywali, a on je sprzedawał. Jakieś abstrakcyjne historie. Pisząc to chcę pokazać prawdę, że we wszystko, co osiągnęliśmy, włożyliśmy ogrom pracy. Chcę pokazać, jakie mieliśmy dzieciństwo i to, jak kiedyś wszystko wyglądało, jaki to miało na nas wpływ. Powiem nieskromnie, że ta historia może być inspiracją dla innych. Być może jakiś chłopak, który siedzi w domu, dostaje wpierdol od ojca i nie ma co jeść, dostanie moją książkę, przeczyta ją i zainspiruje się. Może zacznie zmieniać swoje życie? Jest XXI wiek. Mamy otwarte granice. Wystarczy wsiąść w pociąg, z małej wioski przyjechać do Warszawy i jest się w innym świecie. Spektrum możliwości nagle poszerza się o 1000000%. Wystarczy wsiąść do pociągu, wystarczy przyjechać. Może nie masz tu pokoju, może nikogo nie znasz w Warszawie, ale kogo ja znałem w Katarze? Znam wielu ludzi, którzy pojechali do Anglii w ciemno i stojąc na dworcu zagadywali ludzi, że szukają pracy. Ci ludzie dzisiaj są milionerami. Osobiście znam takie przypadki, że człowiek przyjeżdżał na Victoria Coach Station, miał dwie kanapki w ręku, a dzisiaj jest bogaty. Naprawdę, da się. Oczywiście to nie jest tak, że wyciągniesz rękę i pieniądze spadną ci z nieba, bo trzeba na nie ciężko pracować. Droga do sukcesu wygląda tak, że musisz 1000000 razy upaść i wstać. Jeśli chcesz wiedzieć, jak do niego dojść, wystarczy spytać ludzi, którym się udało. Will Smith pięknie opisał drogę na szczyt. Porównał ją do budowania ściany. Brzmiało to mniej więcej tak. Jeśli nie potrafisz murować ściany, to nie muruj od razu całej. Każdego dnia połóż jedną cegłę tak idealnie, jak tylko potrafisz. Następnego dnia kolejną i wkrótce uzyskasz mur. Przyzwyczaj się do tego, że ludzie będą cieszyli się z twoich porażek i będą umniejszać twoim sukcesom. To, kogo możesz nazywać rodziną i prawdziwymi przyjaciółmi, poznasz nie tylko w biedzie, ale też kiedy odniesiesz sukces. Po tym, jak bliscy go zniosą, bo sukces bardzo kłuje w oczy. Ludzie często przelewają frustrację za swoje niepowodzenia na tych, którym wyszło i próbują bagatelizować ich sukcesy. Będą mówić, że to nic wielkiego, że to proste, że każdy tak mógł. Jasne, każdy mógł, ale jednak tak nie zrobił. Bo na sukces trzeba zapracować, pokonać mnóstwo problemów. Ktoś kiedyś mądrze mi powiedział, że entrepreneur to osoba, która woli pracować 90 godzin tygodniowo, żeby tylko nie pracować 40. Ja na przykład pewnego razu przez 4 dni pracowałem 90 godzin, mimo że nie musiałem. Robiłem to charytatywnie. Ostatnio wyjechałem z domu o godzinie 16, wróciłem następnego dnia o 23:30. Sprawdziłem dokładnie w nawigacji. Przejechałem w jedną stronę 444 km za Poznań, żeby odebrać auto od skrajnie biednej kobiety. Ta pani co wieczór bierze swoje prywatne auto i jeździ po okolicznych sklepach, zbierając produkty z krótką datą ważności, żeby następnego dnia rano rozwieźć je do 48 ubogich rodzin. Sama też jest tak biedna, że nie pytaj. I ma zjebane auto. Odebraliśmy od niej to auto do naprawy, ale to nie wszystko, co zrobiliśmy. Postanowiliśmy, że upewnimy się, że świat o niej usłyszy i spędzi ten jeden dzień na przyjemnościach, bo na to zasługuje. By the way, pisząc to, nie mam zamiaru wracać do góry i sprawdzać interpunkcji, spójności czy składni tych słów. Jakiś nieszczęśnik w redakcji będzie musiał mi pomóc we wstawianiu przecinków i zachowaniu sensu tak, abyś mógł zrozumieć ten tekst. Zwyczajnie nie mam zamiaru edytować samego siebie. Piszę ciągiem jak leci, co mi się na myśl nawinie, prosto do Worda, bo ta książka ma być prosta i szczera. Wiesz, jaki jest paradoks? Będzie to kolejna książka, której nie przeczytam. Rozdział pierwszy. Szczęśliwe początki. Pisząc tę książkę, musiałem zajrzeć w przeszłość. Był to powrót do najciemniejszych zakamarków mojego życia. Założę się, że gdybym miał wizytę u psychologa, to znalazłby on w moim życiu jakieś skutki tego, co przeżyłem w dzieciństwie. Chociaż sam tak o tym nie myślę. Nakreśliłem sobie wyraźną linię na osi swojego życia, od której miał zacząć się zupełnie nowy ja. Wpoiłem sobie takie myślenie do tego stopnia, że przysięgam na wszystko. Kiedy napisałem tę książkę, pomyślałem o sobie w trzeciej osobie. Ale ten chłopak miał w życiu przejebane. Zacznę od początku, bo należy zacząć chyba od dzieciństwa, prawda? Niewiele pamiętam, ale tak ma raczej każdy. Ogólnie ludzie mają w zwyczaju mawiać, że pamięta się tylko dobre rzeczy. Ja uważam, że pamięta się rzeczy, które wywarły na nas największe wrażenie, a u mnie, niestety, niewiele było beztroskich chwil, wolnych od negatywnych odczuć. Cieszę się, że to piszę, ponieważ wiem, że wyrzucenie z siebie negatywnych emocji dobrze mi zrobi i pozwoli zamknąć pewien rozdział mojego życia. Choć w najbliższych miesiącach po wydaniu książki pojawi się pewnie całe mnóstwo nowych pytań, na które będę musiał odpowiedzieć, to liczę, że po wyjaśnieniu tu niektórych kwestii tendencja będzie raczej spadkowa. W końcu wszystkie te pytania spadną w otchłań zapomnienia i będę mógł definitywnie zamknąć pewien rozdział. Funny. Rozdział tak jak w książkach. Z tego, co słyszałem, książki mają rozdziały. Zauważyłem, że kiedy włączam kamerę i mówię z głowy, bez tekstu, bez przygotowywanych karteczek z podpowiedziami, bez prompterów i suflerów, wtedy wychodzi zawsze najlepiej. Tak prosto z serca. Ludzie są wyczuleni na prawdziwość i szczerość. To akurat jest fantastyczne. Nieraz mój wkurw na ZUS, skarbówkę i inne rzeczy odbijał się kilkumilionowym echem wśród Polaków, bo mówiłem to, co myślałem. Od serca. Może czasem nieskładnie, nieschludnie, zwyczajnie brzydko, ale zawsze prawdziwie i tak samo będzie teraz. Kiedy byłem mały, żartuję, przecież wciąż jestem, no nie? Kiedy byłem bardzo, serio, bardzo młody, miałem dużą rodzinę. Tatę, mamę, brata, babcie, ciocie, wujków, wszystko pięknie. Ojca nie widywałem często, bo ciężko pracował. W tygodniu prowadził wypożyczalnię kaset wideo. Teraz wszystkie młode osoby pomyślą, co to? Albo ile on ma lat, że takie rzeczy pamięta? W weekendy jeździł na giełdy handlować kasetami. W święto zmarłych z niczami, a w wakacje okularami słonecznymi. Nawet jak Jan Paweł II przyjechał do Legnicy, to jako jedyny sprzedawał chorągiewki z jego wizerunkiem. Wpadł też na pomysł, żeby rozprowadzać papieską wodę, która rozeszła się na pniu, tylko dlatego, że etykiety butelek zamienił na wcześniej wydrukowane z podobizną papieża. Efekt był taki, że jako jedni z pierwszych mieliśmy w domu swojego własnego peceta. Tak, mieliśmy Amigę 500 z grami Bomberman i Hugo. Kiedy koledzy z klasy przyjechali mnie odwiedzić, nie wierzyli, że to jest prawdziwy komputer, ten z opowiadań, z obrazków. A jednak. Potem mieliśmy rolki. Jako pierwsi w Legnicy mieliśmy łyżwo-rolki. Ludzie, kiedy jeździliśmy z Walkmanem grającym na cały regulator Bombfang MCs i Queen, patrzyli na nas niemal z takim zdziwieniem, z jakim patrzyli na tych gości na pierwszych samojezdnych deskorolkach. Oczywiście w Alpinusie, gdzie sprzedawali rolki, nie było mojego rozmiaru. Wszystkie były za duże. Skręciłem wtedy taką zadymę, że Grzesiek ma, a ja nie, że tata kupił mi rolki o kilka rozmiarów za duże bez oporu. Chuj, że ekspedientki patrzyły na niego pewnie jak na debila, że kupuje dziecku rolki za duże o kilka rozmiarów. Na mój upór nie było rady, bo Grzesiek ma, a ja nie. I tak dostałem jako drugie dziecko w Legnicy rolki. Pierwszy był Grzesiek. Generalnie niczego nam nie brakowało. Było dobrze, a jak na legnickie warunki nawet bardzo dobrze. Tato robił co mógł i wydawało się, że wychodzi mu to świetnie. Kupił nawet domek nad jeziorem, żeby łowić ryby, kiedy my biegaliśmy dookoła. Tutaj przypomniała mi się ciekawa historia, którą mi opowiedział. Kiedy byłem małolatem, oglądałem popularne wtedy filmy z Bruce'em Lee, Jean-Claude'em Van Damme'em i tym podobnymi. Stoi sobie Rafał Chmielewski nad jeziorem. Tata łowi ryby. Grzesiek gdzieś w okolicy wykopuje mu robaki, których i tak było pod dostatkiem. Ale trzeba w końcu jakoś zająć gówniarzy, żeby mieć chwilę spokoju. W pewnym momencie przechodziła tam grupka ludzi. Jakieś nastolatki. Mieli 17, może 19 lat. Dla mnie wtedy już dorośli. Ja stoję z reklamówką złowionych przez tatusia ryb. Dumny jak paw, co zauważył jeden z nich. Rzucił do mnie wtedy żartobliwie. Dawaj te ryby! A ja jak na filmach, dosłownie, cisnąłem workiem o ziemię, przyjąłem gardę i najtwardszym głosem, jaki udało mi się z siebie wydobyć, powiedziałem kompletnie bez obaw, chodź sobie weź! Zadziałało. Nie chciał się bić. Rozochocony moim sukcesem, stałem dalej na środku jedynego przejścia, trzymając te ryby w siatce tak, aby każdy, kto chciał przejść, musiał mnie ominąć. W końcu byłem karateką. I to z sukcesami, nawet bez walki. Ludzie mnie omijali, aż tu jeden pan idzie. Idzie i mnie mija. Coś zrobił nie tak. Nie wiem, czy poszło o spojrzenie, czy o jego wygląd. Jak mu podstawiłem nogę, tak wylądował na brodzie. To był sukces. Patrzę, biegnie tato i krzyczy, przepraszam pana, Rafał, no co ty? A ja, że nic. Stoję grzecznie, a ten pan nie przeprosił i tak sobie przeszedł po mojej alejce. Na szczęście mężczyzna był zachwycony moją postawą i do końca pobytu codziennie kupował mi lody. A Grześkowi nie. Wygrałem. Z perspektywy czasu widzę, że nasze relacje z Grześkiem niewiele się zmieniły od dzieciństwa. Od zawsze robiliśmy sobie na przekór. To teraz często popadamy w konflikty. Można nawet powiedzieć, że w tamtym czasie faktycznie byłem trochę faworyzowany. Na pewno mama bardzo mnie kochała, tylko później jakoś przestała. Nie wiem, jak można przestać kochać własne dziecko w dwa dni, to jest kurwa chore. Podczas zabawy zdarzało się, że kiedy Grzesiek nie chciał mi dać swojej zabawki, to wybuchałem płaczem. Mama przybiegała wtedy i pytała, co się dzieje. Ja oczywiście opowiadałem wtedy swoją bajeczkę, że brat mnie bije i nie chce mi dać zabawki. Bronił się, że wcale tak nie było, że 2 godziny to budował i to jego zabawka. Ale zawsze jakoś mi się udawało. Mama stawała po mojej stronie i dostawałem jego samochodzik. Takie typowo braterskie zachowanie. Mam nadzieję. Najważniejsze jednak było i dalej jest to, że nigdy nie pozwalaliśmy, aby drugiemu stała się krzywda. Już za dzieciaka Grzesiek stawał w mojej obronie. Kiedyś w 2 klasie podstawówki chłopak o imieniu Michał bardzo mocno mnie prześladował. Wiecie, niby nic poważnego, ale w tak młodym wieku posiadanie silniejszego fizycznie kolegi, którego głównym celem jest nieustanne robienie z ciebie kozła ofiarnego, fajne nie jest. Pewnego dnia zdobyłem się na odwagę i zszedłem piętro niżej do starszaków. Tam właśnie był mój brat i opowiedziałem mu o wszystkim. Greg 2 razy nie myślał. Wrócił za mną do góry i poszarpał gościa w toalecie tak, że ten zaczął się trząść. Co ciekawe, u mnie wtedy włączył się chyba jakiś dziwny rodzaj syndromu sztokholmskiego. Zrobiło mi się Michała szkoda i miałem pretensje do brata, że tak się zachował. Sick. Ta historia okazała się być jedną z ważniejszych lekcji, jakie w dzieciństwie dostałem od ojca. A dlaczego? Po lekcjach, wezwany na dywanik do pani, zostałem ja, Michał i Grzegorz, który otrzymał naganę. Próbując wytłumaczyć swoje zachowanie, powiedział, że ten chłopak wyżywa się na jego młodszym bracie. Pani spoglądając na mnie zapytała, czy to prawda. Ja z kolei, patrząc Gregowi prosto w oczy, powiedziałem, że to nieprawda i że nie wiem, dlaczego uderzył tego biednego chłopca. Brat się zdziwił. Wracając ze szkoły, wiedzieliśmy już, że rodzice dostali wiadomość ze szkoły o tym wydarzeniu. Greg się do mnie nie odzywał. Był na mnie zły. Ja z kolei głupio się czułem z tym, co zrobiłem, ale po prostu bałem się zemsty tego chłopaka. Po wejściu do domu okazało się, że tata już na nas czekał i ewidentnie szykowała się grubsza rozmowa. Musieliśmy zdać relację z tego, co się stało. Kiedy już skończyliśmy, tata zapytał: czyli Grzesiek uderzył tego chłopaka, tak? Tak, odpowiedziałem. Do kąta, z rękami do góry. Rodzice lubili tę formę kary i często ją stosowali. Greg obrócił się w stronę kąta. Nie, powiedział tata. Rafał idzie do kąta za to, jak potraktował brata. A ja z Grzeszkiem będę grać na Amidze 500 w tym czasie w Hugo. Stojąc w kącie, zalany łzami, dostałem prawdziwą życiową lekcję. Mój tata zachował się dokładnie tak, jak powinien. Pamiętam, jak pewnego razu tata opowiadał nam, że z 3 kolegami zwrócili się na odtwarzacz wideo. Wsiedli w 4 do Malucha i pojechali do Berlina. Kupione tam wideo przywieźli do Legnicy, sprzedali, podzielili zysk na 4 osoby i każdy zarobił. Chyba wtedy było jakoś łatwiej zarobić. Nie wiem, ale tak mniemam. Tata przywoził nam z wystawek wiele rzeczy. Zabawki, pampersy. Kiedyś przywiózł nam nawet takiego dużego, sterowanego zdalnie Monster Trucka. To było coś. Albo klocki Lego. To była zabawa. Oczywiście nie budowaliśmy z instrukcji, tylko sami wymyślaliśmy różne zabawy. Naszą ulubioną było zderzakiem do zwycięstwa. Polegała na tym, że każdy z nas budował jak najmocniejsze auto i waliliśmy nimi na czołówkę. Wygrywał ten, który miał najmniej zniszczeń. Zamiłowanie do samochodów od zawsze mieliśmy we krwi. Jedną z naszych zabaw, jak po Legnicy jeździły już auta, a nie było ich wtedy wiele, było siedzenie w oknie i wypatrywanie samochodów. Pierwsze, które jedzie moje, drugie Grześka. Kto natrafił na lepszy model, wygrywał. Ale czuby z nas były, co? W dzisiejszych czasach to już nieco inna historia. Ciężko jest być pierwszym w biznesie, znaleźć niszę. Nam się udało. Pamiętam, że jak z Grześkiem założyliśmy firmę oklejającą auta, to byliśmy, uwaga, 2. firmą zajmującą się tym w Londynie. W mieście, w którym jest absolutnie wszystko. Trzeba mieć nosa i szczęście, bo bycie jedną z 2 firm wykonującą dowolne usługi, na które jest zapotrzebowanie, to tak jakby być jedyną bez konkurencji. Zapotrzebowanie przewyższa możliwości. Pamiętam, jak pytaliśmy z Grześkiem ludzi na różnych eventach, na które chodziliśmy tylko z myślą o nowych klientach. Do you know what is car wrapping? To były czasy. Rozmawialiśmy z ludźmi o czymś, o istnieniu czego często nawet nie mieli pojęcia. Tłumaczyliśmy im, o co chodzi. Przekonywaliśmy, że tego potrzebują i sprzedawaliśmy. To było coś. Grzesiek uknął sobie powiedzenie, pół żartem, pół serio, że nasza nazwa to Prestige, czyli ja i rap, czyli mój prywatny robol. Brat nie miał wyjścia. Ja nie jestem uzdolniony manualnie. Każdy z nas ma smykałkę do czegoś innego. To nie jest tak, że on jest mniej uzdolniony intelektualnie, tylko od zawsze miał talent do majsterkowania. Kiedyś, jak byliśmy młodzi, zbudował skrzynkę wędkarską, w której po otworzeniu zapalało się światełko. Był z niej taki dumny. Nawet chciał patent wyrobić na to. No bo jak wędkarz jedzie na ryby nocą, to nie może nic w skrzynce znaleźć, prawda? A tu cyk. Rozwiązanie problemu od ręki. Znowu odpływam. Byliśmy zwykłymi chłopakami. Chodziliśmy na dwór, nie na pole. Podwórko przy Mickiewicza 12, drugie piętro, pieniądze, rolki i komputery, domek nad jeziorem. Jak na tamte czasy było zajebiście. Tylko widzisz, jako dzieci o tym nie wiedzieliśmy i nie rozumieliśmy tego, że mamy więcej od innych. Lepsze auto, ubrania i poziom życia. Kiedy o tym myślę, jestem wdzięczny za to, jakie miałem dzieciństwo. Teraz sam wiem, że moje dzieci uważają pewne rzeczy za normalność, że muszą coś mieć, że tak po prostu musi być. Staram się im wiele tłumaczyć, to znaczy Leosiowi, starszemu synowi. Młodszy jest za mały. Na przykład, że są dzieci, które tego wszystkiego nie mają. Co to jest WOŚP? Co to znaczy komuś pomagać? Moja ulubiona fraza, której uczę mojego syna, brzmi: jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to... A Leo wtedy odpowiada: trzeba pomagać. Grzesiek też ma fajnie ze swoją córką. Sporo starszą, bo ma już 13 lat. Tak, tak, wcześniej zaczął. Już gdy miał 17 lat, urodziła mu się córeczka. On do niej mówi: kim trzeba być? A ona odpowiada: dobrym człowiekiem. Często, kiedy Julia coś chce, Greg mówi, że nie ma pieniążków i jej tego nie kupi. Sama musi iść do pracy i zarobić. W ten sposób daje jej lekcję o tym, że pieniądze nie spadają z nieba, a w życiu nie ma lekko. Julia zawsze ma opcję. Jeśli chce coś nowego, to musi na to zarobić. W życiu na przyjemności trzeba niestety zasłużyć. Niby proste, ale jakie ważne. Ja również nie mam zamiaru rozpieszczać moich dzieci w żaden sposób. Będę je wspierał, ale mają wyrosnąć na zaradnych facetów, a nie syneczków tatusia. Sorry, Leo i Vincent. Musicie zakasać rękawy i ostro popracować. Ostatnio mój syn po wieczornej bajce, którą uwielbiam mu opowiadać, spytał mnie podekscytowanym głosem: tato, a to prawda, że kiedyś ten dom będzie tylko mój i mojego brata? Nie, odparłem. Ja sobie zarobiłem i kupiłem dom. Ty zarób sobie na swój. Oczywiście pomogę ci, ale przede wszystkim sam masz być mężczyzną i wziąć życie we własne ręce. Po drugie, nic nie zastąpi ci satysfakcji, że sam to osiągnąłeś. Tak samo jak wasz tata. Kiedyś mi za to podziękujecie. Okej. Okay. Odpowiedział wyraźnie niepocieszony. Spoko, ma niecałe 6 lat. Jeszcze ma czas na zdobywanie doświadczenia. Znowu uciekam od swojego dzieciństwa. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Nie da się tego uniknąć. U nas problemy zaczęły się, kiedy mama siedziała z papierosem przy piecu wkurzona, że ojciec nie wracał na noc. Pamiętam, jak dzwoniła z telefonu w kuchni, takiego jeszcze na kabel. Oczywiście byliśmy jednymi z pierwszych, którzy mieli taki telefon, po szpitalach i szukała naszego taty. Ale nie było go tam. Był u kochanki, młodej dziewczyny, lat 23, o imieniu Agnieszka. Laska była na tyle bezczelna, że potrafiła później dzwonić do mojej mamy, mówiąc, żeby się nie martwiła i nie wydzwaniała po szpitalach, bo tata śpił u niej. Wtedy właśnie zaczęły się problemy. I to takie, kurwa, arcypoważne. Alkohol. Nie wiem, czy ojciec zawsze pił, czy zaczął wtedy. Chyba zawsze, tak myślę, bo policja regularnie zabierała mu prawko albo płacił łapówki, żeby tak nie było. Pamiętam, jak pewnego dnia, grając w piłkę na podwórku z Grześkiem i innym kolegą, usłyszałem, jak mama krzyczy z okna. Zawsze krzyczała: Rafał, Grzesiek, obiad. Ale tym razem krzyk brzmiał inaczej. Spojrzałem w okno na drugim piętrze. Mama wystawała z niego prawie całkiem. Ojciec trzymał ją za nogę. Wcześniej się kłócili, całe podwórko słyszało. Byłem pewien, że tata chce ją wyrzucić przez okno. Pobiegliśmy z Grześkiem do domu. Drzwi zamknięte, więc zaczęliśmy w nie uderzać. W końcu ojciec tyran chce zabić mamę. Ja miałem chyba z 8 lat. Grzesiek pewnie z 11. Tak myślę, choć pewien nie jestem. Chronologia zdarzeń z dzieciństwa nie będzie mocną stroną tej książki. Wyobraźcie sobie dwójkę dzieciaków, które walą z całych sił w drzwi, ratując mamę. Po zaskakująco krótkiej chwili drzwi otworzył tata. Miał rękę we krwi. Próbował nam najdelikatniej, jak tylko w nerwach potrafił, wytłumaczyć, że wszystko jest okej, ale my już swoje wiedzieliśmy. Wbiegliśmy do salonu. Mama leżała w kałuży krwi i bez zębów. Widząc to, pognałem z całych sił na plac Słowiański do budki telefonicznej. Nie było to daleko, ze 2, może 3 minuty drogi. Zadzwoniłem na policję, że tata chce zabić mamę. Przyjechali i zabrali go na dołek. Pamiętam spojrzenie ojca, które rzucił w moim kierunku, kiedy wyprowadzali go z mieszkania. Patrzył z wyrzutem, jakby chciał powiedzieć: jak mogłeś? Czułem się później winny, że zadzwoniłem naskarżyć na tatę policji, ale dzisiaj myślę, że to było najlepsze, co mogłem wtedy zrobić. Już widzę, jak akurat mieli się godzić. 15 lat później ojciec, spytany przeze mnie o tę sytuację, powiedział tak: kłóciłem się z twoją mamą, a ta w furii wykrzyknęła: to mnie chuju łap! I zaczęła wyskakiwać przez okno. Złapałem ją i wciągnąłem do środka. To wytłumaczenie ma sens. bo pamiętam przecież, że trzymał ją za nogę. Gdyby chciał ją wyrzucić, to by nie trzymał. Kiedy ją wciągnąłem, uderzyłem ją z podbicia ręki w twarz, żeby się ogarnęła. Wyszła za moku. Wypadły jej zęby i wbiegliście wy. Zobaczyliście mnie z krwią na rękach i mamę bez zębów. Do dziś nie znam wersji Violetty. To kobieta, która mnie urodziła i od teraz w stosunku do niej będę się posługiwał wyłącznie imieniem. Później zrozumiecie dlaczego, ale daję wiarę wersji ojca. Chuj tam, pogodzili się. Ojciec wracał albo najebany, albo robił zadymy, albo nie wracał wcale. Skończyły się dobranocki o 19 we wspólnym gronie. Nic już nie było takie samo. Pewnego spokojniejszego dnia Violetta wbiegła do pokoju zapłakana i powiedziała, że pod żadnym pozorem mamy nie wychodzić do przedpokoju. My z Grześkiem pod drzwi, nasłuchujemy. Zaczynają się zbiegać sąsiedzi, jacyś inni ludzie, pada słowo karetka. Tata próbował się powiesić na Junkersie. Był nieprzytomny. Pamiętam, że padliśmy z Grześkiem na łóżko i trzęsąc się zapłakani, zrobiliśmy jedyną możliwą rzecz. Zaczęliśmy się modlić do Boga. Modlitwa brzmiała mniej więcej tak. Boże, prosimy Cię o życie dla tatusia. Obiecujemy, że już nigdy nie będziemy się kłócić ani bić. Pisząc to czuję, że piszę o jakichś obcych dzieciach. Jest mi ich szkoda. Uratowali go po raz pierwszy. Wrócił do domu. Przez chwilę był spokój, później przyszła powódź stulecia. Ojciec dostał wypowiedzenie z lokalu na rynku, który wynajmował pod wypożyczalnię kaset wideo. Pamiętam, że zwiózł je do przedpokoju. Z kancelarii, która znajdowała się na parterze, przyniesiono do nas wiele dokumentów. Korytarz był zawalony po sam sufit. Wszyscy już wiedzieli, że ojciec bankrutuje. W międzyczasie otworzył drugą wypożyczalnię, którą też musiał zamknąć. Wszystkie jego biznesy zaczęły się walić, choć w sumie mnie to nie dziwi. Sam pamiętam, jak często po zamknięciu drzwi w wypożyczalni ojciec lubił napić się piwka z pracownikami. My w tym czasie biegaliśmy na zewnątrz. Nieraz podwładnych traktował lepiej niż rodzinę. Chciał dla nich dobrze, nawet zbyt dobrze. Tak to już jest, że jak dasz sobie wejść na głowę, to masz przerąbane. Słyszałem gdzieś takie powiedzenie, że jeśli kupujesz pracownikowi obiad codziennie, a raz na koniec tygodnia nie, to jesteś chuj. Z kolei, jeśli nie będziesz kupował w ogóle, a raz kupisz, to jesteś super szef. Myślę, że tato chciał być dobrym szefem, a nie dobrym liderem. Różnica między tymi dwoma jest kolosalna. Taka swawola, kiedy biznes się kręci, a właściciel zaczyna sobie folgować, nie prowadzi do niczego dobrego. W końcu ojciec zaczął wyprzedawać majątek, ale na niewiele to starczyło.